Dzień dobry Państwu. Spotykamy się, by porozmawiać o książce pana doktora Artura Pawlickiego z oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Pan doktor przygotował monumentalną publikację dwutomową pod tytułem Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, tematyka II wojny światowej jest ciągle żywa w naszej historiografii, ciągle powstają nowe publikacje, ciągle staramy się docierać do nowych materiałów, opisywać historię tego trudnego czasu. Jaki był cel podjęcia przez pana tematu procesu osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w kraju Warty przed polskimi sądami w latach 1945-46?
Stworzenie monografii podsumowujące jeden z aspektów likwidacji skutków II wojny światowej stało się dla mnie ważnym wyzwaniem, dlatego że obok referendum z 30 czerwca 1946 roku oraz wyborów z 19 stycznia 1947 roku, a także instalowania się władzy komunistycznej w Polsce, uważam za najbardziej znaczące wydarzenie w powojennej historii Polski, a nie doczekało się ono swojej monografii. Postanowiłem podjąć to zadanie i skutkiem tego jest oddawana do Państwa rąk książka. W dostępnych monografiach, które wpadały mi w rękę, dostrzegałem brak właśnie zwrócenia uwagi na ten istotny aspekt. Albo to zagadnienie nie funkcjonowało w ogóle, albo było potraktowane w sposób niezwykle ogólnikowy. No, myślę, że tłumaczone to jest po prostu brakiem badań nad tym zagadnieniem.
Szanowni Państwo, o samej publikacji porozmawiamy za chwilkę. Dowiemy się też, jak wyglądały prace nad nią. Będziemy mogli zobaczyć, jak olbrzymi był to wysiłek, jak olbrzymia praca, można powiedzieć, benedyktyńska w zbieraniu materiałów, w analizowaniu tego wszystkiego, co następnie zostało przelane na papier. Niemniej jednak przejdziemy do tych fragmentów. Będę miał dwa pytania do pana doktora, żeby one nam w pewien sposób usystematyzowały rzeczy, które znajdują się w tytule pana publikacji, tak by nasi widzowie mogli w pełni mieć świadomość, w jakich obszarach pojęciowych i historycznych się poruszamy. Proszę powiedzieć, czym był kraj Warty? Dlaczego to miejsce, w którym naszym przodkom przyszło żyć, które było pod okupacją niemiecką, jako to miejsce włączone do III Rzeszy, miało tak szczególne i wyjątkowe znaczenie?
Po podboju przez niemieckiego najeźdźcę terenów państwa polskiego Adolf Hitler w dwóch dekretach z 8 października oraz 12 października 1939 roku dokonał podziału tych ziem na dwie zasadnicze części. Pierwszą było stworzenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa, a drugą było wcielenie pozostałych terenów do III Rzeszy. Z części tych terenów wcielonych do III Rzeszy utworzono twór, który w późniejszym okresie uzyskał nazwę Kraj Warty. Początkowo to był Reichsgau Posen. Dopiero na początku 1940 roku uzyskał nazwę Kraj Warty. Został podzielony na trzy rejencje. Poznańską, Kaliską i Inowrocławską. W 1940 roku po wcieleniu do tego obszaru również Okręgu Łódzkiego. Stolica rejencji została najpierw przeniesiona do Łodzi, a później cała rejencja została określona nazwą rejencji łódzkiej. Był to duży obszar, największy w ówczesnej III Rzeszy, określany jako spichlerz Rzeszy. Były to tereny typowo rolnicze, tutaj stąd zboże żywiło w zasadzie większość Niemiec. Dlatego istotne stały się wprowadzane tutaj rozwiązania. Teren obejmował powierzchnię blisko 44 tysięcy kilometrów kwadratowych, był zamieszkany przez niemal 5 milionów mieszkańców. Także była to bardzo duża jednostka administracyjna.
Pamiętajmy też, że te szczególne uwarunkowania tych ziem oraz charakter prawodawstwa, które były wprowadzone, czyniły życie Polaków mieszkających na tych ziemiach szczególnie trudnymi i szczególnie wszelkie akty i przejawy działań skierowane przeciwko okupantowi były przez niego bardzo mocno i bardzo restrykcyjnie karane. Mam kolejne pytanie, które pozwoli nam systematyzować temat Pana publikacji. Proszę powiedzieć nam, co to były sądy specjalne?
Więc sądy specjalne zostały stworzone dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 12 września 1944 roku dla ścigania zbrodniarzy, jak to wówczas określano, hitlerowsko-faszystowskich. I tym sądom podlegały wszelkie zbrodnie dokonane na ludności polskiej i żydowskiej zamieszkującej te tereny ówczesnego państwa polskiego.
A proszę nam powiedzieć, w jakich latach funkcjonowały sądy specjalne?
Funkcjonowanie formalne to jest od utworzenia ich tym dekretem z 12 września 1944 roku, choć faktycznie wiadomo zaczęło działać troszkę później, gdyż ziemie też nie były w cudzysłowie wyzwolone. Faktyczne ich funkcjonowanie można tutaj przenieść na początek 1945 roku. Wtedy dochodzi do pierwszych procesów. Natomiast działały do ich zniesienia kolejnym dekretem z 17 października 1946 roku. Dekret ten wszedł w życie miesiąc później, to znaczy 17 listopada 1946 roku. To jest faktyczny moment likwidacji tych sądów. Natomiast sprawy, te, które już były wdrożone jeszcze do końca 1946 roku, były kończone i później już całe to sądownictwo przeszło pod jurysdykcję sądownictwa powszechnego.
Czy jest nam Pan w stanie powiedzieć, jaka liczba spraw była rozpatrywana przed sądami specjalnymi w tych latach? O jakiego rzędu wielkościach możemy mówić?
Spraw było mniej niż osób skazanych, gdyż w niektórych procesach tych osób sądzono kilka. No tutaj według moich badań to taką najliczniejszą sprawą to było procedowanie wobec 5 osób, więc to jest liczba około 1500 takich spraw. Natomiast osób, przejdę może tutaj do tego czynnika, według moich obliczeń sądy specjalne skazały 1800 osób, z tego specjalne sądy karne 1799 osób, a jedną osobę skazał Najwyższy Trybunał Narodowy. Najwyższy Trybunał Narodowy też był sądem specjalnym, natomiast był on takim trybunałem specjalnego znaczenia, stworzonym dla osądzenia tak zwanych głównych zbrodniarzy hitlerowskich, takich, którzy w jakiś spektakularny sposób dokonywały zbrodni poprzez to, że stały na czele jakichś jednostek, były jednostek administracyjnych, były odpowiedzialne za zbrodnie w obozach, czy też w jakiś inny sposób szczególnie złą sławą zapisały się w dziejach narodu polskiego.
Czyli będziemy jeszcze o tym wątku mówić, ale będąc przy nim teraz, jedną z takich postaci był Artur Dreiser, tak?
Tak. Jest to jedyna osoba skazana przez Najwyższy Trybunał Narodowy, która popełniała swoje zbrodnie na terenie kraju Wardy. Był osobą szczególną z tego względu, że stał na czele tej jednostki administracyjnej. Był osobą decyzyjną. Oczywiście w późniejszym czasie większość z tych zbrodniarzy przyjmowała taką linię obrony, że tylko wykonywali rozkazy. Jak znamy tutaj życiorys Artura Greisera, był osobą, która była bardzo aktywna w tworzeniu ustawodawstwa, była osoba, która nie miała problemu z decydowaniem o działalności administracji na tym terenie. Także tutaj te zarzuty w trakcie procesu jego przed Najwyższym Trybunałem Narodowym zostały obalone przez jego oskarżycieli i obrońców.
Monografia jest obszerna. Składa się z dwóch tomów. Tom drugi jest tomem bardziej obszernym. Tom pierwszy ma mniejszą objętość. Proszę nam powiedzieć, co te tomy zawierają i co powoduje, że objętość tych tomów jest mniejsza, bo czytelnikowi czy widzowi naszej audycji mogłoby się wydawać, że to tom pierwszy powinien być bardziej obszerny, gdyż powinien zawierać więcej materiałów. Jaki był dobór tekstu, jaka była metodologia budowania tej publikacji?
Więc zacznę tutaj może od końca, bo ten tom drugi, który zawiera taką część biograficzno-dokumentacyjną, zawiera biogramy tych osób, o których wcześniej mówiłem, te 1799 przypadków jest opisanych właśnie w tym tomie drugim. Są to krótkie biogramy skupiające się na aspekcie około procesowe, czyli od momentu zatrzymania do momentu skazania, ewentualnie przeniesienia z więzienia do więzienia, momenty odbywania kary, oczywiście tam, gdzie były dostępne jakieś dane na ten temat, czy do zakończenia kary, ewentualnie śmierci w trakcie odbywania kary. I takim lekkim odstępstwem jest tylko to, że tam, gdzie to było możliwe, podałem również funkcje pełnione w organizacjach niemieckich, które zasłużyły się jak najgorszą sławą, czyli te formacje policyjne, paramilitarne i szczególnie represyjne, jak chociażby Urząd Pracy. Tam, gdzie takie dane były, tam również je zamieściłem. Poza samymi biogramami znajdują się tutaj również liczne fotografie tych osób, więc to też na pewno w jakiś sposób wzbogaca ten materiał. Tom drugi jest podzielony na trzy części, które odpowiadają podziałowi na trzy rejencje, o których wspomniałem, poznańską, kalisko, łódzką i nowowrocławską. Jest poprzedzony krótkim wstępem, jak poruszać się po tym tomie. Natomiast tom pierwszy to jest zasadnicza część pracy. Tam znajdują się wszelkie analizy, podsumowania, zestawienia, które właśnie wynikają z tych danych, które można znaleźć w tomie drugim. Tam są, znaczy tom podzielony jest na pięć rozdziałów. Do tego dołączone są aneksy i to są mapy, tabele, gdzie podane są wszystkie osoby, które działały w danym powiecie i na jaki wymiar kary zostały skazane, oraz zamieszczone najważniejsze akty legislacyjne, które są związane z tym zagadnieniem. Także tutaj znajdziemy szereg podsumowań, zestawień oraz trochę tego, co nazwał takim językiem epoki, czyli zamieściłem też kilka przykładów, które by oddawały charakter sądów, sądownictwa, osób związanych z tym sądownictwem, czyli sędziów, prokuratorów. Natomiast jeden z rozdziałów poświęcony jest osobie Artura Greisera i też nie jest to jego biogram typowy, tylko jest to biogram oparty na tych informacjach okołoprocesowych, czyli od momentu wszczęcia poszukiwań tej osoby, starania się o ekstradycję, samej ekstradycji, sprowadzenia go do kraju, przebywania w więzieniach, najpierw w Mokotowskim w Warszawie, a później na Mińskiej w Poznaniu, później publiczny proces oraz sama egzekucja, do tego jeszcze dodatkowo to, co się działo z życie pośmiertne, czyli co się stało z jego doczesnymi szczątkami, jak postępowanie. Ten zabieg posłużył temu, żeby jakby pokazać, jak wyglądały te procesy, jak przy tych głównych zbrodniarzach wojennych, jak postępowano, na co starano się zwrócić uwagę i co tutaj dla społeczeństwa polskiego było istotne.
Panie doktorze, proszę nam też powiedzieć, na których sądach specjalnych Pan się skupił? Materiały z których sądów były w Pana kręgu zainteresowań i doczekań badawczych?
No, zainteresowanie określonymi sądami wymusiła geografia i położenie tego kraju Warty i później terenu, którymi jurysdykcja tych specjalnych sądów karnych się zajmowała. I to były trzy sądy, mianowicie specjalny sąd karny w Poznaniu, który obejmował to dawne województwo poznańskie, w zasadzie krótko byśmy powiedzieli Wielkopolskę. Następnie to był specjalny sąd karny w Toruniu, dla którego tutaj właściwie były tereny rejencji inowrocławskiej oraz specjalny sąd karny w Warszawie. On miał najpierw swoją siedzibę przez moment w Siedlcach, potem się przeniósł do Łodzi. Także tutaj z tego sądu cała ta rejencja łódzka, samo miasto Łódź, wielu tutaj teren działania wchodziło. Także o tych trzech sądach w pracy jest mowa.
Jakie były podstawowe źródła dla podjętego tematu? Jakie archiwa musiał Pan odwiedzić, przeprowadzić kwerendy w tych archiwach? Czy to były tylko archiwa polskie, czy też może archiwa zagraniczne? Proszę nam opowiedzieć o tym wątku już warsztatu badacza i historyka.
Więc podstawowymi źródłami dla tego tematu to są akta procesowe specjalnych sądów karnych oraz w przypadku procesu Artura Greisera akta procesowe Najwyższego Trybunału Narodowego. Wszystkie te materiały po zakończeniu postępowań trafiły do Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, która później zmieniła nazwę na Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a ostatecznie znalazły się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie do dzisiaj się znajdują. Także tutaj do tego podstawowego zrębu pracy te źródła były podstawowe. Oczywiście jako uzupełniające, no to przy odtwarzaniu kraju Warty czy rozdziału, który dotyczy legislacji, no to źródłami podstawowymi były te źródła legislacyjne, czyli dekrety, ustawy. Ale najważniejsze to są te właśnie akta procesowe specjalnych sądów karnych.
Czy pamięta Pan, bo notował to sobie zapewne tak, bo biorąc pod uwagę konieczność sporządzania przypisów w tekście, odwoływania się do źródeł, pamięta Pan, jak dużą liczbę materiałów archiwalnych Pan przejrzał, ile jednostek archiwalnych? Czy mówimy o setkach, czy o tysiącach tomów akt?
Więc takich szczegółowych obliczeń nie wykonywałem, natomiast na pewno to jest kilka tysięcy, bo tyle liczą archiwalia tych sądów. Także że to jest trudno powiedzieć, ale może coś koło 5 tysięcy, czy może więcej.
Proszę nam powiedzieć, od momentu rozpoczęcia tego procesu badawczego, pierwszych kwerend w archiwach, czytania literatury przedmiotu do momentu ukazania się tych dwóch tomów, ile minęło lat pańskiej pracy?
Więc od początku, od jakby zaczynu zainteresowania się tym tematem, jeszcze nie w takiej formie, to jest już blisko 16 lat. Najpierw przez kilka pierwszych lat starałem się badać ten temat pod kątem takim bardziej ogólnym. Myślałem, że do zrobienia będzie jakby podsumowanie całościowe dla kraju, dla całego okresu powojennego. Natomiast w trakcie badań oczywiście okazywało się, że jest to niemożliwe. Przerasta to możliwości jednej przynajmniej osoby. I już po zebraniu całej tej dokumentacji zdecydowałem się zrobić monografię, czyli jakby podsumować to, co da się podsumować. Zamknąć ją w jakimś terenie, zamknąć ją w jakiejś chronologii. No i w tej formie dzisiaj doczekaliśmy się tej książki, która jest jakimś takim początkiem tych badań. Bo pomimo tego, że jak wspomniałem, upłynęło kilkanaście lat od podjęcia tych badań, jakby stan niewiele się zmienił. Nadal nie ma tych monografii. Nie ma podsumowań, zestawień. Są publikacje, które skupiają się na jakichś tam wycinkach czy drobnych aspektach typu ściganie zbrodniarzy na wybranych przykładach dla jakiejś mniejszej grupy osób, natomiast nie jest to zrobione całościowo dla jakiegoś tam terenu, czy już w marzeniach na razie pozostaje tylko sfera taka, żeby dla całego kraju było coś takiego kiedyś zrobione.
W publikacji, kiedy czytamy wstępy, te fragmenty opisowe, przybliżające czytelnikowi arkana publikacji, dowiadujemy się, że musiał Pan dokonać selekcji analizowanego materiału źródłowego, w wyniku podjętych właśnie wyborów. Część osób nie mieściła się w ramach przyjętych przez Pana kryteriów i tutaj będę prosił o wyjaśnienie tych, jakimi kryteriami się Pan kierował, ale też o taką informację takiej natury technicznej. Czy możemy powiedzieć, że ta kwerenda, którą Pan prowadził na tych kilku tysiącach jednostek archiwalnych, powodowała taką sytuację, że wiedział Pan, jakiego rodzaju dokumentacji Pan potrzebuje i szuka, więc powiedzmy, przeglądając materiał, potrzebował Pan tylko określonych dokumentów, które na bazie schematu powtórzeń czy wzorców realizowanych przez postępowania, przez prawodawstwo tamtego okresu czasu na pewno się w dokumentach znajdowały i tym samym miał Pan ułatwioną pracę, by dokonywać tej selekcji, czy jednak w zdecydowanej większości musiał Pan te kilka tysięcy tomów przeczytać?
Więc może zacznę od tej pierwszej części Pana pytania. Takiej selekcji należało dokonać pod kątem przyjętych kryteriów, które wymienione są jakby w temacie publikacji, czyli specjalne sądy karne, kraj warty i czas, który jest tam podany, lata 45-46, więc czyli czas działania tych specjalnych sądów. I pod tym kątem należało właśnie jakby wyrzucić poza zbiór takie osoby, które w tych kryteriach się nie mieściły. Pierwszą taką grupą są osoby, przeciwko którym postępowanie rozpoczął specjalny sąd karny, ale to postępowanie nie zakończyło się wdrożeniem czy wniesieniem aktu oskarżenia, ponieważ taka osoba, zanim do tego doszło, zmarła, uciekła, czy jeszcze z jakichś innych powodów. Także postępowanie nie zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia, czy tym bardziej wydaniem wyroku. Druga grupa to są takie osoby, które w trakcie jakby prowadzenia dochodzenia, bo w tych przypadkach śledztwo się nie prowadziło, tylko dochodzenie. W trakcie dochodzenia okazywało się, że taka osoba, trzeba zmienić jej klasyfikację czynu, czyli ona nie popełniała zbrodni, które podlegały osądzeniu przez specjalne sądy karne, tylko z innego dekretu taka osoba była sądzona, na przykład z dekretu z 26 maja 1945 roku o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów, czy też osoby, które były Volksdeutschami i podlegały procesom rehabilitacyjnym, czy też deportowanie jej do Niemiec. Kolejną grupą takich osób były te osoby, które działalność zbrodnicza, działalność odbywała się poza terytorium kraju warty, także te osoby też zostały wyeliminowane. Natomiast co do drugiego pytania, to wyglądało to w ten sposób, że przy takim całościowym potraktowaniu, przy próbie stworzenia monografii zagadnienia, trzeba było wypracować jakieś mechanizmy postępowania, jakiś sposób analizy tych materiałów dokumentacyjnych i najważniejsze oczywiście przy analizowaniu na przykład wyroków są takie aspekty jak akt oskarżenia oraz sentencja wyroku, gdzie jest podane na jaką karę dana osoba została skazana. I także pod tym kątem te teczki starałem się przeglądać, natomiast i one w pewien sposób mają pewne jakieś tam stałe elementy i pewne informacje można w określonych dokumentach w ramach tej teczki znaleźć, natomiast nie zawsze to tak wygląda. Część tych materiałów jest nieuporządkowana, czasami brak pewnych elementów i trzeba je odtwarzać na podstawie jakichś innych pośrednich materiałów, także w ten sposób należało jakoś tak opracować jakiś taki schemat i według tego schematu starać się te materiały analizować.
Według tego, co Pan już mówił wcześniej, ale to też wiemy z lektury tej książki, sądy specjalne osądziły około 1800 osób z kraju warty. W tej liczbie mieści się 1799 osób osądzonych przez sądy specjalne karne i jedna przez Najwyższy Trybunał Narodowy, to jest wspomniany już i przywoływany przez Pana Artur Dreiser. Ale czy możemy powiedzieć, że na tą liczbę osób, które były osądzone, czy możemy mówić o jakiejś dominującej kategorii oskarżeń, które pod ich adresem te sądy kierowały? Czy możemy mówić, że jest jakaś określona grupa win, za które te osoby były przez te sądy osądzane i następnie karane? Czy jest ten katalog na tyle duży, że nie da się powiedzieć, że za określone zbrodnie popełnione na terenie kraju warty taka grupa osób, czy przeważająca grupa z tych osadzonych były sądzone?
Tak, gdzieś między wierszami, że tak powiem, można było takie informacje odnaleźć, bo nie było to co prawda kierunkiem moich badań, ale na podstawie analizy tak licznej grupy akt procesowych, no to można pewne tutaj wnioski wyciągnąć. I przede wszystkim to, że te sądy skazywały osoby, jakby z wyjątkiem osoby Greisera, nie te najważniejsze, nie te decyzyjne, które pewnie z innych paragrafów by odpowiadały, tylko były to osoby, które stały bądź to na niższych stanowiskach, bądź działały w jakichś lokalnych społecznościach. No to tutaj najczęstsze no to były jakieś takie przestępstwa związane z denuncjacjami, i tutaj co ważne, z przynależnością do określonych formacji paramilitarnych, na przykład SS czy NSDAP, bo Trybunał, nie, przepraszam, Trybunał Norymberski określił kategorię przynależności do określonych organizacji, które podlegają również ukaraniu. I to zostało też uwzględnione w tym sądownictwie polskich sądów specjalnych. Także tutaj częstym przypadkiem było na przykład skazywanie osoby za przynależność do SA, czyli Sturmabteilungen. Najczęściej to była kara 3 lat więzienia.
Mam też takie pytanie, bo ono na pewno może się naszym widzom nasunąć. Czy możemy powiedzieć, że więcej oskarżonych przez te sądy było obywateli kraju Warty, ale narodowości polskiej, czy to byli w zdecydowanej większości Niemcy? Czy nie można takiego rozważania podejmować?
Pewnie pokusić by się można o pewne tutaj wskazówki. Natomiast wydaje mi się, że żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, potrzebne są bardzo szczegółowe badania. Nie są one podejmowane pewnie też z tego powodu, że w tych aktach procesowych nie zawsze precyzyjnie ta narodowość jest określona. Czasami jest, czasami nie. Dla przykładu, w niektórym przypadku piszą, że dana osoba była Niemcem, w innym przypadku wpisywano, że była Volksdeutschem drugiej kategorii, pierwszej, trzeciej, czwartej i tak dalej. Więc to są bardzo płynne tutaj informacje i nie zawsze one są podawane. Czasami dana osoba nie skupia się, dane akty nie skupiają się na podaniu tej informacji. Także moim zdaniem, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, by były potrzebne bardzo szczegółowe dane, z których można by wysnuć taki wniosek. Natomiast no, oczywiście nasuwa się tutaj jakby na myśl to, że większość to są Niemcy. Więc jakkolwiek ich będziemy nazywali, bo tam jeszcze też oczywiście są podziały na czasami precyzyjnie określane to, czy to był Balten Deutsch, czy Polinien Deutsch, czyli osoby, które zostały sprowadzone na ten teren spod Wołynia, z Besarabii, czy z krajów bałtyckich.
Czyli te osoby, które zajmowały miejsce wypędzonych ze swoich gospodarstw polskich rolników?
Tak, taki był cel narodowej polityki Greisera, czyli najpierw wypędzanie, usuwanie w pierwszej kolejności Żydów, następnie Polaków, a potem sprowadzanie w ich miejsce Niemców etnicznych, jak to nazywano, z innych rejonów Europy.
A jak wyglądał mechanizm zatrzymywania tych osób? Czy te wszystkie postępowania, które zostały przeprowadzone, te wszystkie osoby, które zostały osądzone przez sądy specjalne, to były osoby, które zostały zatrzymane w ostatnich miesiącach, tygodniach II wojny światowej i następnie zostały osądzone, czy też odbywały się takie procesy na przykład zaocznie, czy nie mamy takiego przypadku i zawsze postępowanie jest nierozerwalnie związane z zatrzymaną osobą i postawionymi jej zarzutami?
Czy istniała możliwość skazywania również innych osób zaocznie, natomiast tutaj w przeważającej mierze właściwie prawie wszystkie przypadki są takie, gdzie ta osoba była na miejscu. I to są osoby, które zwykle były albo zatrzymywane na miejscu, rozpoznawane przez współmieszkańców, bądź też ekstradytowane ze stref okupacyjnych Niemiec. Więc tutaj to jest też bardzo duża liczba, to całe transporty przybywały takich osób i później starano się im przyporządkować określone czyny karalne pasować ich do odpowiedniego obszaru. Działało to także, że sąd specjalny karny osądzał osobę na tym terenie, na którym ona swoje zbrodnie popełniała.
Czyli uporządkowując, mechanizm był dwutorowy. Jeśli dana osoba, dane osoby nie wyjechały z terenu, na którym mieszkały, na terenie kraju Warty, to były wraz z przejściem frontu, wybieraniem wojsk niemieckich, kiedy już na te tereny chodziła administracja komunistyczna, zatrzymywane, a w przypadku osób, które wyjechały poza teren kraju Warty na teren Niemiec i znalazły się w jednej ze stref okupacyjnych, czy to było na podstawie jakichś dekretów, pism, które władze komunistyczne kierowały, ścigając te osoby, czy gdyby w samych tych strefach okupacyjnych była jakaś procedura, która wyłaniała te osoby i zawracała je z powrotem na teren Polski, by zostały poddane osądowi.
Więc ta procedura zakończyła się już w trakcie wojny, bo te spotkania najwyższych władz krajów alianckich walczących przeciwko Niemcom hitlerowskim podejmowało jakieś inicjatywy tutaj takie, które prowadziły w późniejszym czasie do osądzenia tych osób, ale żeby takie osoby osądzić, najpierw należało je ująć, więc też powstawały biuro chociażby do spraw zbrodni wojennych, które zbierało dokumentację. Również rząd Polski na emigracji taką komórkę specjalną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powołał, która zbierała dokumenty dotyczące zbrodni danych osób na terenie Polski, które w późniejszym czasie miały być osądzone. Więc ta dokumentacja stawała się podstawą do występowania z wnioskami ekstradycyjnymi do mocarstw, które taki wniosek rozpatrywały i dane osoby mogły do kraju popełnionych przestępstw przekazać. Oczywiście jeśli chodzi o tych zbrodniarzy, głównych zbrodniarzy wojennych, których wymienia się w tych różnych tam ustaleniach międzynarodowych, no to tam wydawała się troszkę duża polityka, no bo jak był to jakiś osławiony zbrodniarz, no to jakby każdy kraj chciał mieć swój udział w jego ujęciu. Poza tym czasami taka osoba działała na terenie różnych krajów i wtedy problem by był z tym, gdzie ona ma być osądzona. Zresztą faktycznie takie przypadki były, gdzie różne kraje spierały się o to, gdzie ta osoba ma być osądzona. Chociażby przychodzi mi na myśl teraz taki przykład Heinza Reinhardta, który był wyższym dowódcą SS i policji w kraju Warty i na co dzień popełniał różne tutaj zbrodnie. Natomiast gdyby przeciwko niemu odbył się proces, a wiemy, że się nie odbył, bo dożył swoich dni na wysokim stanowisku w Niemczech, gdyby on był osądzony, to wszystko wskazywało na to, że prawdopodobnie był sądzony za udział w powstaniu warszawskim, a nie za tą swoją codzienną działalność tutaj na terenie kraju Warty. Więc czasami te jakieś tam przynależności były dosyć trudne do ustalenia. Niektóre osoby, które rozpoczynały swoją osławioną działalność w Einsatzgruppen SS i policji tutaj na terenie Polski, Wielkopolsce, zaraz po wybuchu II wojny światowej, były sądzone później za zbrodnie popełniane chociażby w Związku Sowieckim czy jeszcze na innym terenie. Więc to czasami w wyniku jakichś tam ustaleń międzynarodowych takie rzeczy się odbywały.
Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, dla kogo głównie napisał Pan tą książkę? Kto jest Pana zdaniem jej adresatem? Czytając tą książkę, może nam ona pomóc po pierwsze w poznaniu złożonego czasu wojny i lat powojennych podejmuje ona ten trudny temat rozliczeń ze zbrodniami II wojny światowej, ale są tam też przecież inne obszary badawcze, które mogą interesować historyków nie tylko.
Więc moja monografia jest skierowana przede wszystkim ze względu na swój stricte naukowy charakter do historyków, ale też do regionalistów, którzy zajmują się pisaniem monografii miast, regionów, powiatów i tak dalej. Ale poza tymi tutaj adresatami, którzy narzucają się sami z siebie, to jeszcze widziałbym tutaj takie osoby, które badają również chociażby prawodawstwo karne, zgłębiają strukturę systemu penitencjarnego w powojennej Polsce, ale też wszelkie osoby, które są zainteresowane krajem Warty jako takim, funkcjonowaniem w nim aparatu policji, który przecież te zbrodnie tutaj w głównej mierze dokonywał, przeprowadzał. Także to są takie główne osoby, ale oczywiście każdy czytelnik, myślę, że coś dla siebie może znaleźć w tej publikacji.
Szanowni Państwo, zachęcamy do tego, by zapoznać się z tą publikacją. I więcej informacji na temat książki można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce wydawnictwa. Książka jest dostępna w księgarniach internetowych, dostępna też w księgarniach tradycyjnych. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był pan dr Artur Pawlicki, pracownik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do kolejnych.